Zdarzyło mi się tak kiedyś. Zobaczyłem gazetkę z jakiegoś sklepu i było tam coś, czego bardzo chciałem, było mi bardzo potrzebne. Zobaczyłem też, że będzie w dobrej cenie i jeszcze wcześniej podpytałem personel sklepu, jak to wygląda, czy na pewno to będzie, bardzo mi zależało. No ale powiedzieli mi, żeby przyjść punktualnie, bo czasami to tylko rzucają kilka sztuk. No i rzeczywiście popatrzyłem, o której ten sklep jest otwierany. Pojechałem na tą godzinę pod sklep. Bardzo mi zależało na tej rzeczy. Ona do czegoś mi była potrzebna. To nie była zabawka, to było coś, do czegoś mi było potrzebne. To było dawno, więc nie pamiętam. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem, że pod tym sklepem stoi długa kolejka. Że wprawdzie byłem na godzinę 7, ale tych sztuk rzeczywiście było niewiele. I ci państwo z tej kolejki kupili wszystko, co było. Nie kupiłem. Było mi przykro, smutno, cokolwiek. Świat się nie zawalił. Ale mogła być inna sytuacja i to już kiedyś tam przytaczałem. Jesteś młodym chłopcem, młodą dziewczyną. Chcesz się ożenić, wyjść za mąż. I to coś, co chcesz poślubić, najpiękniejsze na świecie, zdolne i w ogóle. Mieszka tak daleko, że trzeba lecieć więcej niż 10 godzin z samolotem. I w to miejsce świata samolot leci tylko raz w tygodniu. Data jest ustalona, godzina jest ustalona, pastor zamówiony, wszystko przygotowane. No ale wstajesz rano, w ogóle nie lubisz wstawać rano. No potem się szykujesz, bo to trzeba się dobrze wyszykować. Potem jesz dobre śniadanie, potem się przeglądasz w lustrze, potem spotykasz znajomego, potem ktoś zadzwonił, potem szedłeś na Facebooka, potem jeszcze coś się wydarzyło. Patrzysz na zegarek i wszystko wygląda źle, no, w jakimś tam biegu, pędzie. Dojeżdżasz na to lotnisko, ale samolotu już nie ma. No i wtedy jest bardzo przykro i smutno i źle. I powiedzmy, jeżeli coś dotyczy zabawki, narzędzia, czegoś, co jest i względnie potrzebne, ale możesz to 50 zł drożej kupić w innym sklepie. Świat się nie zawalił. Powiem tak, no teraz to już zabrzmi głupio, ale powiem tak, no spóźniłeś się na własny ślub. Ta druga połowa powiedziała, że z tak nieodpowiedzialnym człowiekiem to nie ma zamiaru wiązać życia. I z małżeństwa nici. No to już byłoby bolesne, nie? To jest coś, co miało wpływ na lata, na smutek, na rozczarowanie. Ale też bym powiedział, że świat się nie zawalił. Można żyć dalej, można próbować marzyć gdzieś indziej, kogoś innego. Ale Biblia uczy nas tego, że my mamy jedno życie tutaj na ziemi. I to jedno życie nie jest nam dane po to, żeby skończyć szkołę, żeby zacząć zarabiać, żeby wybudować dom, żeby mieć współmałżonkę, żeby mieć dzieci, żeby mieć ładny samochód, żeby mieć spełnione marzenia. Każda z tych rzeczy jest fajna, lubimy je. Nie ma w nich nic złego. To jest kierunek, który w życiu ludzie obierają. Natomiast jedne rzeczy musimy pamiętać, że ponad tym wszystkim coś, co jest ważniejsze niż wszystko, coś, co jest ważniejsze niż każda z tych fajnych rzeczy, które się może wydarzyć. Czyli kończysz dobrą szkołę, to się może wydarzyć i to może być fajne. Masz dobrą pracę i to może być fajne. Zarabiasz dobre pieniądze i to może być fajne. Jeździsz dobrym samochodem i to może być fajne. Natomiast dla tych rzeczy tu nie żyjemy. Jeżeli oprócz ważnych rzeczy masz to wszystko, co wymieniłem, to dobrze, to miło, to fajnie. No to ci gratuluję. Ale jest jedna rzecz, która jest ponad wszystkim i no i to jest sprawa wieczności, nie? Biblia mówi, że na tej ziemi żyjemy 70, 80, niektórzy trochę więcej lat, a potem jest wieczność. I jest smutne, jest przykre i jest złe, że ludzie o tej wieczności nie myślą, że ludzie mają tutaj 80 lat i te 80 lat przez większość życia spędza im sen z oczu. Jak się najlepiej dorobić, jak się najlepiej ubrać, jak się najlepiej zaprzyjaźnić, jak się najlepiej ustawić. I te 80 lat ciągle spędza nam sen z oczu. Natomiast wieczność dla większości ludzi na tej planecie nie jest czymś, co spędza nam sen z oczu, a właściwie powinno. Oczywiście, jak już jesteś zbawionym dzieckiem Bożym, jak już masz pewność zbawienia, jak już pojednałeś się z Bogiem, jak wiesz, że twoje grzechy są wybaczone i wiesz, że masz żywot wieczny, to oczywiście masz czas na te wszystkie rzeczy. Potrzebujemy wiele z tych rzeczy, lubimy wiele z tych rzeczy i większość z nich to są dobre rzeczy, a może wszystkie, które wymieniłem, to są dobre, przydatne rzeczy. Natomiast problemem jest, jeżeli źle przewartościujemy te rzeczy, położymy nacisk na te 80 lat, a nie położymy nacisku na całą wieczność. Drzwi nieba albo brama do nieba. A w ogóle jest coś takiego? Są drzwi do nieba? Albo jest brama do nieba? No coś chyba jest, nie? Jedna z najbardziej znanych historii, która mówi o rozczarowanych drzwiami do nieba ludziach. Jest zapisana w Ewangelii Mateusza, chyba 25 rozdział. To jest historia 5 głupich panien. One przyszły, albo inaczej, one żyły z tymi drugimi, bo tych panien w tej historii jest 10, one żyją obok siebie, robią różne rzeczy, ważniejsze i mniej ważne, czasami radośniejsze, czasami jak w życiu, nie? Przeżywają to życie, a potem już przychodzi ten moment, kiedy oblubieniec ma, czyli narzeczony ma nadejść. Długo to trwało, więc w tej historii jest napisane, że one tam wszystkie się zdrzemnęły. A potem, kiedy ten krzyk się pojawił, oto oblubieniec, wyjdźmy na spotkanie, to okazało się, a było ciemno, że one wszystkie miały te swoje lampy, tylko niektóre, bo troszkę za długo pospały, tak jak ten, co miał lecieć na drugi koniec świata się ożenić, ale trochę za długo pospał i samolot odleciał. One też trochę za długo pospały. Potem patrzą, te lampy gasną i no, chciały pożyczyć od tych, no ale kto w takim momencie pożyczy, nie? Poszły szukać, kupować, załatwiać, wróciły, drzwi były zamknięte. Gdzie to jest jakieś podobieństwo, jakaś historia, jakiś obraz opowiedziany w Biblii po to, żeby nas czegoś nauczyć. Ja tak się zastanawiałem w tym czasie, gdzie było ten 5 tak zwanych głupich panien, wtedy, kiedy było nauczanie na temat tego, że trzeba mieć ten olej, że różnie będzie w życiu, że zdrzemną się nie tylko te głupie, czasami i te mądre się zdrzemną, ale są rzeczy, które wierzący człowiek wiedzieć musi. Są takie, które wiedzieć powinien, one mu ułatwią, ubłogosławią życie, ale są rzeczy, które wierzący człowiek wiedzieć musi. I te rzeczy, one od dnia, kiedy się nawracamy, aż do dnia naszej śmierci czy odejścia z tego świata, one są w zborach powtarzane. Ale ja nie wiem, gdzie było te pięć, kiedy właśnie ta rzecz była mówiona na nabożeństwie. One tego nie usłyszały. Może herbatkę poszły sobie w tym czasie zrobić. Tu było kazanie, to one robiły sobie herbatkę w kuchni. Nie usłyszały tego. Były nieprzygotowane. Biblia mówi o innych ludziach, którzy w drzwiach do nieba będą bardzo rozczarowani. Pan Jezus mówi, no a kto w tym temacie wie więcej niż On? Nie ten, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca. A więc dowiadujemy się z tego krótkiego tekstu, że dla świadomego chrześcijanina pełnienie woli Bożej jest najważniejszą rzeczą w życiu do osiągnięcia, do zrobienia. Jest inna grupa ludzi, którzy stoją pod drzwiami do nieba, czy pod bramą do nieba, jak wolicie. Oni podchodzą, to też Biblia mówi, to nie jest zmyślona historia. Oni podchodzą do tych drzwi, do tej bramy, są bardzo zdziwieni, że ta brama jest zamknięta. Patrzą na siebie, co to jest? Przecież oni myśleli, że no, te wrota będą tak szeroko otwarte, jak mogą być otwarte. Zakładali, że tam będą fanfary, orkiestra, komitet powitalny i w ogóle jeszcze nie wiadomo co. Przychodzą, drzwi są zamknięte, oni tam się dobijają do środka. A Pan Jezus mówi, ale czego wy tu szukacie? A oni mówią, Panie, no... Otwórz te drzwi. My chcemy do środka, bo my jesteśmy Twoimi sługami. Myśmy w kościele kazania głosili, myśmy chorych uzdrawiali, myśmy demony wypędzali. No, nam się, nie tylko, że możemy, nam się należy wejść do środka. A Pan Jezus mówi, idźcie stąd, ja Was nigdy nie znałem. I to są... tak naprawdę to są historie nie do uwierzenia, że ludzie takich rzeczy doświadczą. Ale my nie możemy przespać tych nabożeństw, na których my mówimy o tym, że dostaniemy się do nieba, znajdziemy się w niebie nie z powodu własnych wyobrażeń, nie dlatego, że coś zrobiliśmy albo czegoś nie zrobiliśmy. W niebie będą ci, którzy mają... żywot wieczny, którzy mają życie, którzy żyją. Pan Jezus do tamtych, którzy byli jakimiś działaczami, oni coś tam robili, coś tam mieli jakieś wyobrażenia, ale Pan Jezus mówi, nigdy Was nie znałem. Ja tak patrzę na tą historię i czytam i sobie myślę, a kogo Pan Jezus zna? No bo ja to chcę wiedzieć, nie? Dziwię się, że są ludzie czasami w kościele, którzy siedzą i słuchają i ziewają i właściwie tak niewiele ich to wszystko obchodzi. Mnie to bardzo obchodzi. Ja kiedy odejdę z tego świata, ja nie chcę być pod tą bramą rozczarowany. Ja nie chcę podejść do tej bramy i zobaczyć, że ona jest zamknięta. Ja nie chcę stać i pukać, bo wiem, że tam już nikt nie otworzy. To tu jest napisane dla naszego życia, że jeżeli my jeżeli Pan Jezus puka, my otworzymy serce, to On tam wejdzie. Nie? Natomiast z bramą do nieba to już nie będzie tak samo. Tam już nic nie będzie tak samo. Tam nie ma miejsca na to, żeby się poprawić. Tam nie ma miejsca, żeby coś załatwić. Tam nie ma nawet czasu, żeby ponadrabiać pewne rzeczy, bo panny chciały ponadrabiać. One były gotowe zapłacić za tą oliwę. Szły, szukały, chciały kupić. Nawet nie chciały za darmo. Najpierw chciały za darmo, ale potem już chciały cenę zapłacić, żeby tylko oliwę dostać, ale nie dostały. Drzwi były zamknięte. Nie chcę tego doświadczyć. Tak, jak pójdę do Lidla i czegoś nie kupię, stracę 50 zł, pal 6. Gdybym nie zrobił czegoś ważnego, co mogłoby mieć wpływ na całe moje życie, na małżeństwo, na karierę. I to można przeboleć. Natomiast wieczności nie da się przeboleć, bo wieczności albo masz pełnię szczęścia na nieskończoność, chciałem powiedzieć na jakimś tam długi czas. Nie ma czegoś takiego jak czas w niebie. Czas w niebie nie istnieje. Czyli przez te wszystkie setki, dziesiątki, miliony, biliony lat, nie ma czegoś takiego w niebie. Tam czas nigdy się już nie kończy. I jeżeli ktoś wejdzie do nieba, to tam czas nigdy się nie skończy i tam się szczęście nigdy nie skończy. Biblia mówi, że tam nie ma smutku, że tam nie ma bólu, że tam nie ma łez, tam nie ma rozczarowania. Tam jest tylko piękno, radość, błogosławieństwo, obecność tego, który nas umiłował ponad wszystko we wszechświecie. Ale jest drugie miejsce i Biblia mówi o nim i najwięcej mówi o nim Pan Jezus. No, są jakieś organizacje religijne, które próbują sugerować ludziom, no, że czegoś takiego jak piekło nie ma, no bo przecież Bóg miłości nie może kogoś wysłać do piekła. A wiecie, że o piekle najwięcej mówi Pan Jezus? Nie ludzie, nie nauczyciele, nie apostoł Paweł, nie Piotr. Pan Jezus mówi najwięcej o piekle. I to Pan Jezus powiedział o bólu, o cierpieniu, o tym, że ogień nie gaśnie. To Pan Jezus powiedział, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I dlatego dzisiaj na nowo chcemy spojrzeć. Ja wiem, że myśmy w tym gronie już wiele razy sobie wskazywali na to, ale sobie myślę, ostrożności nigdy nie za dużo. Ale jak wiecie, od jakiegoś czasu każde z naszych nabożeństw jest odsłuchiwane przez setki, czasami tysiące ludzi. I my tym setkom i tysiącom chcemy powiedzieć o tym, co jest ważne. Chcemy wskazać naprawdę Bożego Słowa, żeby nikt nie musiał być rozczarowany. Kochani, ja nie chcę być rozczarowany, kiedy stanę przed Bogiem, ale też nie chcę, żeby ludzie musieli być rozczarowani. I do tych ludzi, do których mamy szansę dotrzeć, i też do nas samych chcemy sobie to mówić, przypominać. Paweł i Piotr mówią, wiem, że dobrze wiecie, a więc wam przypomnę, nie? Przypominać wam jedno i to samo nie jest mi ciężarem, mówi apostoł. Czyli to przypominanie również i nam jest tam bardzo przydatne. I chodzi o to, żebyśmy naprawdę byli pewni co do swojego życia, co do wiecznego życia. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, wiersz drugi mówi tak. A żywot objawiony został. I widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Ten sam Jan mówi nam w Ewangelii w rozdziale 5 od wiersza 22 takie słowo. Ewangelia Jana, rozdział 5. Czytam od 22 wiersza. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie i dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, że nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, aby powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, aby powstać na sąd. 34 wiersz, druga połowa. Ale to mówię, abyście byli zbawieni. Wiecie, kiedy czytałem Ewangelii Jana i doszedłem do tego rozdziału i czytam te wszystkie historie. Wiecie, kiedy czytamy Pismo Święte i czytamy go po raz 20, 30, 50, to jest tak łatwo przejść nad tymi dobrze znanymi myślami bez jakiegoś głębszego zastanowienia, zawsze uczę się tego, żeby wrócić, żeby popatrzeć, żeby się zastanowić. Doszedłem do wiersza 34, a tu jest napisane, ale to mówię, abyście byli zbawieni. I to zatrzymało mój wzrok. Tu się zatrzymałem. Od tego momentu zacząłem wracać do tego tekstu. Co Pan Jezus mówi, abyśmy byli zbawieni? Już w pierwszym liście Jana czytałem, że żywot objawiony został. Te księgi czytałem mniej więcej w tym samym czasie i kiedy przeczytałem, że żywot objawiony został, to pierwsze pytanie, jakie mi przyszło, jaki żywot, o jaki żywot chodzi? I został objawiony, to komu został objawiony? Widzieliśmy, świadczymy, zwiastujemy ów żywot wieczny. A więc Jan wyjaśnia nam, że chodzi o żywot wieczny. Chodzi o twój żywot wieczny. Chodzi o twoje wieczne życie, bo masz w sobie wieczne życie. To doczesne, jak już powiedziałem, ono skończy się, kiedy będziemy mieli 80, 90, 70, 100, obojętnie ile lat. A potem jest wieczne życie. I to wieczne życie, o którym mówi Pan Jezus, to wieczne życie, o które w pierwszym liście Jana mówi Jan, to jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. On został nam objawiony. Nigdy nie powiesz Bogu, żyłbym inaczej, pojednałbym się z Tobą, gdybym wiedział, że tak należy. No już wiesz, nawet jeżeli to słyszysz pierwszy raz w życiu, to już wiesz, że tak trzeba i tak należy, bo jest Bóg na niebie i trzeba się z Nim pojednać i nasze grzechy muszą być przebaczone i musimy mieć pokój i radość w Duchu Świętym, żebyśmy mogli wejść w to właściwe miejsce wieczności. Ów żywot został objawiony. Objawiony to znaczy, że nie jest tajemnicą. Objawiony to znaczy, że to nie jest zamknięte. To nie jest tak, jak ludzie w Starym Testamencie czytali i mieli taką zasłonę jakby na oczach czy na sercu i nie mogli zrozumieć tego, co czytają. Nam ów żywot wieczny został objawiony. Już wiesz, że możesz mieć życie wieczne. I już wiesz, że to wieczne życie spędzisz w niebie albo w piekle. Chodzi o to, żebyśmy spędzili to życie w niebie. I oczywiście wielu ludzi jest przekonanych o tym, że spędzą to życie we właściwym miejscu, że spędzą to życie z Bogiem. Pan Jezus mówi, to mówię, abyście byli zbawieni. Do kogo mówi? Co się wydarzyło wtedy? W tym momencie, kiedy Pan Jezus to mówi, wokoło są tłumy. To był moment, chwilę wcześniej, Pan Jezus uzdrowił człowieka, który jest chory 38 lat. I nagle wszyscy patrzą. Każdego dnia go widywali. Ludzie przechodzili koło niego ciągle. Wiedzieli, że tam był wczoraj, miesiąc temu, 15 lat temu i 30 lat temu i 38 lat temu. I nagle wszyscy ludzie patrzą. A ten chory człowiek chodzi, jest zdrowy, nosi swoje łóżko. Nie mogli uwierzyć. Zebrały się tłumy. I do tych tłumów Pan Jezus mówi, ale to mówię, abyście byli zbawieni. Pan Jezus chce, żebyśmy byli zbawieni. Biblia mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ja wiem, są takie kościoły, gdzie mówi się, że Pan Bóg nie chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, że będą zbawieni tylko wybrani. Tak, zbawieni będą tylko wybrani, ale Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Są takie nauczania, że Pan Jezus umarł tylko za tych, którzy się nawrócą. To nie jest prawda. To jest nieprawda. Pan Jezus umarł za wszystkich. Biblia mówi, że zakosztował śmierci za każdego. Za każdego to znaczy za każdego. Każdy ma szansę i każdy wybiera. I my tu dzisiaj na tej sali wybieramy. I te setki, a może tysiące, którzy będą słuchać tego nauczania, muszą wiedzieć, że każdy z nas wybiera, że to nie jest sprawa ślepego losu, że to nie jest sprawa też moich wyobrażeń, bo ludzie mają różne wyobrażenia i te wyobrażenia przychodzą na przykład z powodu tych, z którymi mają kontakt. Jeżeli ktoś ciągle spotyka się z tak zwanymi świadkami Jehowy, no to ma wyobrażenie na temat wieczności zupełnie inne niż to, o którym mówi Biblia. Ja czytałem sobie ten dzisiejszy rozdział i dochodzę do wiersza 23 i czytam tak. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. I teraz, gdybym był świadkiem Jehowy, to już po przeczytaniu tego wiersza moja noga nigdy nie stanęłaby w tak zwanej sali królestwa, czyli w ichniej kaplicy. I powiedział, całe życie mnie oszukiwali. Bo mówili, że no, jest Bóg Ojciec, ten prawdziwy, wielki, jest ktoś mniejszy. Już nie Bóg, czyli Jezus Chrystus. Pan Jezus mówi, że kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Aby wszyscy czcili... Jak się czci Ojca? No oddaje się Ojcu boską cześć, nie? Bo tu nikt na świecie nie ma wątpliwości, że Ojciec jest Bogiem, należy mu się boska cześć. A tu jest napisane, że Synowi należy się boska cześć. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Świadkowie Jehowy, nigdy nie czciliście Ojca. Wmówiono wam, że czcicie Ojca. Nigdy nie czciliście Ojca. Bo kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Filip powiedział, nie. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. No już tyle szczęścia, Panie Jezu, przy Tobie przeżyliśmy. Teraz jeszcze tylko jednego nam brakuje. Pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. A Pan Jezus stanął w ten sposób przed Nim. Ale Filip tego nie rozumie. Ale Ojca nam pokaż. Pan Jezus mówi, Filip, tyle czasu z wami jestem, a ty mnie nie poznałeś? Przepraszam, Panie Jezu, może za cicho powiedziałem. Nie ciebie, Ojca. Filip, kto widzi mnie, widzi Ojca. Po tym tekście już nigdy nie zostałbym świadkiem Jehowy. Jak gdybym był, to bym stamtąd odszedł. Gdzie otwieram, bo czytałem też w tym czasie piątą księgę Mojżeszową. Może to przeczytam, żeby to bardzo dokładnie wybrzmiało. W piątej Mojżeszowej, w piątym rozdziale, w ósmym wierszu czytałem wcześniejsze oczywiście, ale dochodzę do ósmego wiersza. I tu jest napisane, nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie lub pod ziemią i nie będziesz im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. I moja znajoma, kiedy to przeczytała, mówi, ale co to jest? Jak to, co to jest? To jest drugie przykazanie. To nie jest drugie przykazanie. Ja od dzieciństwa znam przykazania i drugie przykazanie brzmi inaczej. No to jest Pismo Święte. To jest drugie przykazanie. Nie wierzę, pokaż. A nie masz tu... Może ta Biblia jest nie taka. Nie masz tu takiej prawdziwej, katolickiej? Tak, mam taką prawdziwą katolicką. I wiecie, co tam jest napisane w tej prawdziwej katolickiej? Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek. Drugie przykazanie w każdej Biblii brzmi tak samo. I ona mówi, sugerujesz, że przez całe życie mnie oszukiwali? No Biblia mówi, że drugie przykazanie brzmi tak. I nie wolno nam robić obrazów. I nie wolno nam robić rzeźb. Czegokolwiek. Czy to jest zwierzę, czy to jest człowiek, czy to jest ryba. Pamiętacie, jak Izrael sobie zrobił cielca złotego na pustyni? Drogo za to zapłacili. Straszny Boży sąd przyszedł za modlenie się do cielca. Straszny Boży Sąd przychodzi za modlenie się do obrazów, do figurek, do postaci, do złota, do srebra, drewna, czegokolwiek. Gdzie tu to jest napisane? Nie uczyń sobie niczego. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. I tu jest napisane, że za robienie tych rzeczy spada na ludzi przekleństwo do czwartego pokolenia. Wiecie, co tu jeszcze jest napisane? Że ludzie, którzy modlą się do figur, do rzeźb, do obrazów, to są ludzie, którzy mnie nienawidzą, Bóg mówi. Jeżeli ktoś modli się do obrazów, to znaczy, że nienawidzi Boga. Tak mówi drugie przykazanie. I ono zostało usunięte w tym kościele. Tak jak inne rzeczy. Przecież my od młodości wiemy, jak dochodzimy gdzieś tam do listów pasterskich, że biskup ma być mężem jednej żony. A Kościół wiele, wiele lat temu wprowadził celibat. W związku z tym jest mnóstwo problemów. A Biblia mówi, biskup ma mieć żonę, ma mieć dzieci, ma pokazać, że umie je wychować. Bo jeżeli ktoś nie panuje nad małą grupą społeczną, jak będzie panował nad dużą? Ta nasza dzisiaj siostra w Chrystusie się tak zgorszyła, tak zbuntowała. Jej noga już nigdy nie stanęła w kościele rzymskim. Poczuła się oszukana do bólu. I wiecie, Pismo Święte jest nam po to zostawione, darowane, żeby na wszystkie sfery Bożego życia nam wskazać, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy nie błądzili. Biblia mówi, że ona jest dla nas światłem, ona jest dla nas drogowskazem. Chodzi o to, żebyśmy nie błądzili, żebyśmy doszli do celu. Chodzi o to, żebyśmy wtedy, kiedy staniemy przed bramą nieba, nie byli rozczarowani, nie byli zawiedzeni. Może ktoś mieć wrażenie, że nawet za często o tym mówię. Ale ja nie chcę po tamtej stronie dowiedzieć się, że przez moje złe nauczanie ktoś nie znalazł się z tamtej strony, że nie powiedziałem tego wystarczająco jasno, wystarczająco wyraźnie, z jakiegokolwiek powodu, żeby kogoś nie urazić, żeby ktoś mnie nie przestał lubić. To wszystko nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy będziesz w niebie, bo Pan Jezus to, co powiedział w tej Ewangelii Jana. A to wam mówię, to mówi sam Boży Syn, ten, który życie swoje za nas oddał. A to wam mówię, abyście byli zbawieni. I chodzi o to, żebyśmy byli zbawieni. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli. I teraz, kiedy będziemy zbawieni? Jak będziemy zbawieni? Czy zbawienie się dzieje w ten sposób, jak to niektórzy myślą, że jest zrobiona jakaś kampania ewangelizacyjna, jakieś nabożeństwo, jakieś spotkanie, cokolwiek, kaznodzieja głosi i pyta, akceptujesz Jezusa, albo wybierasz Jezusa, albo chcesz iść za Jezusem, ktoś podnosi rękę i wielu ludzi myśli, że wszystko w życiu jest załatwione. Gdzie kiedy czytałem ten rozdział, zobaczyłem w tym rozdziale coś, co jest jak gdyby oczywiste dla wierzących ludzi, ale nigdy tutaj tego nie widziałem. To jest napisane jak 26 wiersz. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie. Ojciec ma żywot sam w sobie. Tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. Co to znaczy? Jak myślicie, ja mam żywot sam w sobie? No to fizyczne życie tak, nie? Mam fizyczne życie i mam go sam w sobie i dlatego, że mam go sam w sobie, mogłem go przekazać mojemu synowi. Ojciec ma żywot sam w sobie, dał synowi, aby żywot miał sam w sobie i mój syn może przekazać swojemu synowi czy córce i te kolejne pokolenia mają żywot sam w sobie. Ale jeżeli chodzi o wieczne życie, bracie i siostro, przyjacielu, kimkolwiek jesteś, ojciec ma żywot sam w sobie, syn ma żywot sam w sobie. Ale ty i ja nie mamy tego żywota sami w sobie. Ten żywot musi świadomie przyjść do mojego życia. Dlatego Pan Jezus mówi, to wam powiedziałem, żebyście byli zbawieni. Jeżeli tego nie zrozumiecie, nigdy nie będziecie zbawieni. Bo zbawienie nie dzieje się przez podniesienie ręki. Zbawienie nie dzieje się przez to, że przyłączam się do jakiejś wspólnoty. Zbawienie nie dzieje się przez to, że zostałem w jakiejś wspólnocie kościelnej ochrzczony. Zbawienie dzieje się w ten sposób, że to życie, które Ojciec ma sam w sobie, które dał Synowi i Syn ma żywot sam w sobie i to życie, ten żywot wieczny, to wieczne zbawienie możesz otrzymać tylko w jeden sposób. Odebrać to od Boga. I On zamieszkuje w tobie. Jest napisane, do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Tak mówi Pan Bóg. Do Niego, czyli do tego, który tego chce, czyli do ciebie i do mnie. Pan Jezus chce ze swoim prawdziwym, wiecznym życiem, zbawieniem przyjść do twojego życia, ale to musi się stać świadomie. A jeżeli to się stanie, to od tego czasu coś się dzieje. Kochani, przez wiele lat jest mi dane głosić słowo. I to, co mnie zawsze zastanawia, intryguje, niepokoi, to to, że mówię coś. Czasami się zastanawiam, czy w przypadku wielu to nie jest grochościane. Mówię coś i czasami mam wrażenie, że to nie dotyka. Robię coś i mam wrażenie, że ten i ów w ogóle nie wie, o czym ja mówię. Ludzie czasami patrzą, czasami słuchają. Mija rok, nic się nie zmienia. Mija pięć, nic się nie zmienia. Pytanie do nas, do ciebie, do mnie dzisiaj. Czy mam życie? Czy już mam to Boże życie w sobie? Przygotowałem na tak dosyć wyjątkowo, bo jak mnie znacie, nie robię tego na co dzień. Ale przygotowałem sobie na dzisiaj dwa piękne kwiatki. Cyklameny. Niektórzy mówią fiołki alpejskie. To podobno nie jest właściwa nazwa. Rzekomo te kwiatki w ogóle nie są fiołkami. Ja tego nie wiem, nie jestem przyrodnikiem. Ale te kwiatki, fiołek i fiołek, one są podobne. Jeden trochę większy, jeden trochę mniejszy, jeden bardziej kwitnie, drugi trochę mniej. To jest tak jak z ludźmi w kościele. Ktoś jest wierzący dwa lata, może kwitnie mniej, ktoś jest wierzący dłużej, może kwitnie więcej. Zupełnie nie o to chodzi. Ale te kwiatki znacząco się różnią. Tak wybrałem, żeby miały kolor nawet troszeczkę podobny. Nie jest identyczny, ale... Ale fiołki nigdy nie są identyczne, ale są w bardzo różnych kolorach. Ale coś znacząco te dwa kwiatki różni. Jeden, albo powiem tak, tego podlewam i tego podlewam. Jak coś mi się nie podoba, pamiętacie ogrodnika z Biblii? Mówi, oburz nawozem, może się pozbiera, będzie lepiej. Temu troszkę nawozu, temu troszkę nawozu. Temu słońca, temu ciepła. Wiecie, różnych rzeczy kwiatek potrzebuje, żeby rósł, żeby się rozwijał, żeby kwitnął. I to jest woda, to jest słońce, to jest ciepło, to jest światło, to jest nawóz. I kiedy taki kwiatek ma te rzeczy, zakładacie, że ten ma? Wygląda dobrze, nie? Kto obstawia, że wygląda źle, ręka do góry? Nie wszyscy widzą. Dobrze wygląda. Dostał nawóz, dostał światło, dostał ciepło. Ten drugi też w miarę dobrze wygląda. Jest może trochę mniejszy, bo po prostu taki był, taki kupiłem. Kupiłem je w ostatniej chwili. Wiecie, jaka jest różnica między nimi? Ten tak naprawdę dobrze wygląda. Dobrze wygląda z daleka. Ale wiecie, że on ma w nosie, czy jego podleje, czy nie? Wiecie, że on ma w nosie, czy jego wystawię na słońce, czy zamknę w piwnicy, czy włożę do zamrażarki, postawię na cmentarzu. On ma wszystko w nosie. Bo on nie żyje. Wchodzisz, mówisz cyklamen, a Bóg mówi do niektórych, masz imię, że żyjesz, bo jesteś umarły. A wiecie, co mówi ten cyklamen? Bogaty jestem i wzbogaciłem się. I nacisk kładzie na słowo i niczego nie potrzebuję. Tak wiecie, że niektórzy ludzie w kościele tak mówią? Objawienie Jana nas tego uczy, że są ludzie w kościele. I tu się wybrudziłem, bo tu jest prawdziwa ziemia. Tu nawet się wybrudzić nie można. On mówi, niczego nie potrzebuje. On nie potrzebuje światła. On nie potrzebuje wody. On nie potrzebuje ciepła. Może być sam, może być z kimś. Wiecie, prawdziwy kwiatek, gdybyśmy mu włączyli behemota, to cierpi, nie? Z kolei dobrze rośnie, kiedy ma taką subtelną, piękną, szlachetną muzykę. Ten ma wszystko w nosie. Może być na dyskotece, na cmentarzu, w zamrażarce, w piwnicy, w reklamówce, ze światłem, bez światła, z ciepłem, bez... On mówi, niczego nie potrzebuje. A Pan Jezus mówi, ale nie wiesz, że jesteś nędzarz, biedak, ślepy i goły. Dlaczego? Po prostu nie żyjesz. Ten kwiatek, gdybym go przestał podlewać, gdybym przestał o niego dbać, gdyby nie miał słońca, będzie reagował. Jak będą złe warunki, będzie chory. Jak przyjdzie mróz, zmarznie. Wiecie, co lubię u tego kwiatka? Że on reaguje. Ten nie zareaguje nigdy. Zacząłem od tego, że dziwi mnie to w kościele, że są ludzie, którzy siedzą w ławkach, w krzesłach przez całe lata. Słuchają tego samego. Tak jak te panny, mądre i głupie. One słuchały tego samego. Słuchały, ale nie wiem, czy usłyszały, bo gdybyśmy jeszcze wrócili do tego pierwszego listu Jana, to w pierwszym wierszu, którego nie przeczytałem, przeczytałem drugi wiersz. W pierwszym wierszu jest napisane tak. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczyma naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A mówimy dzisiaj o słowie żywota. Dzisiaj mówimy o prawdziwym życiu. Dzisiaj mówimy o życiu wiecznym. Dzisiaj zadajemy sobie pytanie, masz żywot wieczny? Kto ma żywot wieczny, nie stanie przed sądem. Już przeszedł ze śmierci do życia. Jeszcze jest tu i teraz, ale już przeszedł. W tej duchowej rzeczywistości przeszedł ze śmierci do żywota. Bo ten, który miał życie sam w sobie, tamten kwiatek nie ma żywota sam w sobie. Ten ma. I gdybyśmy zadbali o to, żeby wydał nasiona, to będą kolejne cyklameny. Bo on ma żywot, on ma swoje życie sam w sobie. Tak jak ja fizycznie, jako człowiek, mam swoje fizyczne życie sam w sobie i przekazałem to kolejnym pokoleniom. I to Boże życie sam w sobie ma tylko Bóg. I możesz je odebrać tylko od Boga. I możesz je odebrać tylko na Bożych zasadach. Nie wystarczy być na dobrych protestanckich, ewangelicznych nabożeństwach. Może te głupie panny przez całe lata siedziały na dobrych protestanckich, ewangelicznych nabożeństwach. Może nie siedziały. Może wtedy, kiedy było kazanie, siedziały w kuchni i robiły herbatę albo w kawiarence. Cokolwiek. Ale nie ma wytłumaczenia. To ja mam zadbać. Bóg ze swojej strony zrobił wszystko. W 24 wierszu w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale jest napisane: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wiecie, kiedy Pan Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę? Nie mówi tak na co dzień. Nie podkreśla tak każdej wypowiedzi. Mówi tak w sytuacjach, kiedy chce powiedzieć coś bardzo, bardzo szczególnie ważnego. I to jest ten moment, kiedy Pan Jezus mówi do Kościoła coś bardzo, bardzo szczególnie ważnego. Mówi: bracie i siostro, nie wystarczy dobrze wyglądać. Bo może się okazać, że masz imię, że żyjesz. Każdy powie na ciebie piękny cyklamen. A ty jesteś głuchy jak pień, ślepy jak pień. Odporny na wszystko. Bo nie żyjesz. Ważne jest dla nas, bracia i siostry, żebyśmy byli pewni, bo jeżeli to masz, to wiesz. To jest tak i amen. Pan Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. A więc musisz słuchać słowa. Zobaczcie, Jan w pierwszym liście Jana mówi to samo. Myśmy słuchali. Wiara jest ze słuchania. Wszystko musi się zacząć od tego, że słuchasz. Potem popatrzysz. Zauważyliście, że tam jest napisane: widzieliśmy i patrzyliśmy. Wiesz, możesz coś zobaczyć. Jedziesz. Ile wyciągnie twój samochód? 220? Jedziesz 220 niemiecką autostradą, bo w Polsce nie wolno. I przejeżdżasz koło jakiegoś billboarda. I coś tam było napisane, no ale nie zdążyłeś przeczytać. No ten największy obrazek zauważyłeś, ale to, co pisało, to tego już nie zdążyłeś przeczytać. Wiecie, jest taki moment w naszym życiu, szczególnie kiedy po raz pierwszy stykamy się z Ewangelią, to coś tam uda nam się zobaczyć, coś tam uda nam się usłyszeć. Ale Jan mówi: zobaczyliśmy, ale potem patrzyliśmy, wpatrzyliśmy się. To jest tak, jak stoisz w tej galerii krakowskiej na rynku, tam jest taki obraz znany: żywe pochodnie, czy pochodnie Nerona, czy żywe pochodnie Nerona, coś takiego. I tam stoisz i przyglądasz się. I tam może stać 3 minuty, tam może stać 30 minut. Może stać tak długo, aż to wszystko ogarniesz. Jan mówi do nas, że po tym, kiedy pierwszy raz coś zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, musimy się wsłuchać, musimy się wpatrzyć, musimy wiedzieć, musimy uwierzyć. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mojego, zaczyna się wszystko od słuchania. Musisz zacząć słuchać. Musisz zacząć słuchać Słowa Bożego. Jeżeli ktoś ci mówi, że jeżeli nie czcisz Syna, to nie czcisz Ojca, to zrozum to, że to się nie zmieni. Ani za milion lat. Ani dla świadków Jehowy, ani dla nikogo innego na świecie. To ty się musisz zmienić. To ty musisz zmienić swój pogląd. To ty musisz zmienić obiekt swojej wiary. Słowo jest kluczowe. Na początku było Słowo. Tego nas uczy Jan. Na początku było Słowo. To słowo było u Boga i ono było Bogiem. I ono zeszło i zamieszkało wśród nas. I Jego poznaliśmy. I On nas prowadził we wszelką prawdę. I ta wszelka prawda mówi nam, że tylko Ojciec i Syn ma żywot sam w sobie. I my nie mamy tego wiecznego życia, żywota, zbawienia sami w sobie. Musimy go przyjąć. A więc Chrystus przez wiarę musi zamieszkać w naszych sercach. A żeby zamieszkał, musisz go świadomie do tego serca zaprosić. A jeżeli go zapraszasz, to musisz zadbać o to, żeby to serce było czyste i wysprzątane. Bo do żadnego brudu Boży Syn ze swoim życiem nie wejdzie. A więc jakikolwiek brud jest w twoim sercu, w twoim umyśle, to musisz go wyznać, musisz go wyrzucić. Panie Jezu, proszę Cię, wybacz, że źle myślałem, wybacz, że kradłem, wybacz, że piłem, wybacz, że kłamałem, wybacz, że się gniewałem, wybacz to, tamto, siamto, owamto. Panie Jezu, wybacz też te wszystkie grzechy, o których już zapomniałem. Bo grzeszyłem rok temu, 10 lat temu, 30 lat temu. Było mnóstwo rzeczy, o których zapomniałem. Proszę Cię, też tamte wybacz, oczyść, omyj moje serce. I Boży Syn omywa swoją krwią, bo tylko krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, omywa nas od wszelkiego grzechu. Tak mówi Pismo Święte. I kiedy te grzechy moje, całe to plugastwo jest wyrzucone, jest wyznane, poprosiłeś Pana Jezusa, żeby to zabrał, żeby to serce oczyścił. Oto stoję drzwi i pukam. Jeżeli ktoś otworzy drzwi, to ja wejdę i będę z nim wieczorem. To zaproszenie Pana Jezusa do twojego serca, ono jest bardzo świadome. To nie stanie się bezwiednie. To nie stanie się gdzieś przez mechaniczne podniesienie ręki. To się nie stanie przez to, że byłeś na dobrym ewangelicznym nabożeństwie i tam był Duch Święty. Duch Święty był w wielu miejscach. I tam było wielu ludzi, którzy pójdą do piekła. Bo to nie jest decyzja Ducha Świętego. To jest twoja decyzja. To jest twój wybór. To ty się decydujesz, że zaczynasz słuchać słowa. Pośród tych milionów dźwięków, które docierają do nas, też dotarło do nas Boże Słowo. I kto go słucha i wierzy temu. Usłyszeliście to? Nie tylko w tego. To jest zasadnicza różnica, bo w tego to wierzy podobno 90% naszych rodaków. Ale my musimy wierzyć temu, który go posłał. My jemu musimy wierzyć, czyli we wszystko, co on powiedział. Musisz uwierzyć. Pamiętacie tą historię? Ktoś tam nad wodospadem Niagara na jakiejś taczce czy na plecach przenosi różne rzeczy. Jedzie na linie nad wodą. Wielki szum, wielki hałas. On przechodzi, potem przejeżdża taczką i za każdym razem pyta wszystkich, a tłumy są tych, którzy patrzą. Wierzycie, że mogę to zrobić? Wierzycie, że mogę przejść? Hurra! Wierzymy. No i przeszedł. A wierzycie, że mogę taczką przyjechać? Hurra! Wierzymy. Przejechał taczką. A wierzycie, że mogę każdego z was na tej taczce przewieźć na drugą stronę? Hurra! Wierzymy. Kubuś? Na ochotnika pierwszy. Siadaj. Wsiądziesz? Zgadnijcie, ile wtedy wsiadło. No nikt. To nie chodzi mentalnie coś zaakceptować. Wierzy temu, który... Wierzysz w to, że Pan Jezus przeniesie cię na tą drugą stronę. To nie jest wodospad Niagara. No to by była bajka. Wierzysz, że przeniesie cię ze śmierci do żywota, że może to zrobić? Że on to już dla ciebie zrobił na krzyżu. Kto słucha tego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Już nie będziesz cyklamenem, który ma imię, że żyje, a jest umarły. I mówi sobie, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. Tak, jemu niczego nie potrzeba. Jemu nie potrzeba słońca, wody, nawozu, ciepła, światła. No w nosie wszystko. Może być na cmentarzu, w piwnicy, w reklamówce i na królewskim stole. I jest mu wszystko jedno. Bo on ma imię, że żyje, ale jest umarły. Jak patrzysz na niego z daleka, to mówisz cyklamen. Ale to tylko trochę szmaty. A twoje życie? Co z twoim życiem? Jesteś zbawiony i już o tym wiesz? Czy nie tylko uwierzyłeś w to, że on cię przewiezie na drugą stronę, ale wsiadłeś do tej taczki? Zaufałeś mu całym swoim sercem? Czy uwierzyłeś w to, że jeżeli go zaprosisz do swojego serca, które już jest oczyszczone, już wyznałeś wszystkie swoje grzechy, powiedzieć, Panie Jezu, teraz Cię proszę, wszystko wyznałem. Omyj to serce swoją krwią, zamieszkaj tam, postaw swój tron, bądź Panem, ja będę czynił Twoją wolę. Wiecie, dlaczego ta Boża wola w naszym życiu, w życiu zbawionego jest takie ważna? Bo nie ten, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale tylko ten, to był szok dla mnie, jak zobaczyłem to słowo tylko. Ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca. Musimy pełnić wolę Ojca w naszym życiu. Myślicie, że tamten kawałek szmaty i plastiku, że on czyni czymkolwiek wolę? Nie, to jest taki kwiatek, który tu może siedzieć z nami i ja będę mówił o wszystkim, o najbardziej wzniosłych rzeczach we wszechświecie. Ale on patrzy na mnie swoim tępym wzrokiem. Nic nie słyszy, nic nie widzi, niczego nie rozumie, bo jest tylko kawałkiem szmaty i plastiku. Masz imię, że żyjesz. Jak wielu ludzi w tak zwanych dobrych kościołach siedzi i nic nie reaguje. Jest moje obojętne, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy jest Boża obecność, czy byle się szybko skończyło iść na kawę. Jeżeli kwiatek żyje, reaguje. Reaguje na ciepło, reaguje na słońce. Na wszystko reaguje, bo jest w nim życie. Pytanie kluczowe dla nas, czy w nas już jest to Boże, wieczne życie, które spowoduje, że kiedy stanę pod tą bramą, a też stanę i Ty staniesz, to Pan Jezus powie, pójdźcie, błogosławieni mojego Ojca, obejmijcie królestwo, które jest dla was przygotowane od założenia świata. To chcę usłyszeć. I ja chcę, żeby każdy brat i siostra z naszego zboru to usłyszał. I ja chcę, żeby jak najwięcej ludzi z tych, którzy dzisiejszego kazania kiedykolwiek wysłuchają, żeby znaleźli się tam i te drzwi zostali otwarte. I niech nam Pan Bóg w tym dopomoże. Amen.